Podczas gdy w kancelarii dyżurny oficer ryczał na Szwejka, że takich drabów jak Szwejk powinno się rozstrzeliwać, komisja w barakach szpitalnych dziesiątkowała symulantów. Spośród 70 pacjentów ocalało tylko dwóch. Jednemu granat urwał nogę, a drugi miał prawdziwą gruźlicę kości. Tylko ci dwaj nie usłyszeli słówka zdatny. Wszyscy inni, nie wyłączając trzech umierających suchotników, zostali uznani za zdatnych do pełnienia służby wojskowej na froncie. Przy sposobności naczelny lekarz sztabowy nie oparł się pokusie wygłoszenia mowy. Mowa jego była naszpikowana różnymi wyzwiskami, a w treści zwięzła. Wszyscy, jeden w drugiego, to bydlęta i gnój, i jedynie w tym wypadku, gdy będą dzielnie walczyli za najjaśniejszego pana, będą mogli powrócić do społeczności ludzkiej, a po wojnie będzie im odpuszczone, że się chcieli wykpić z wojska i symulowali, ale on osobiście w to nie wierzy i jest przekonany, że wszystkich czeka stryczek. Jakiś młodziutki lekarz wojskowy, dusza czysta dotąd i niezepsuta, poprosił naczelnego lekarza sztabowego, aby mu pozwolono też przemówić. Mowa jego różniła się od słów przełożonego optymizmem i naiwnością. Mówił po niemiecku. Dużo mówił o tym, że każdy z tych, którzy opuszczają szpital, aby odejść do swych pułków w polu, musi być bohaterem i rycerzem. On sam jest przekonany, że będą dzielni we władaniu bronią na polu walki i szlachetni we wszystkich sprawach wojskowych i prywatnych, że będą niepokonanymi bojownikami, pomnymi na sławę Radeckiego i księcia Eugeniusza Sabałckiego, że użyźnią krwią swoją rozległe pola chwały monarchii i zwycięsko dokonają zadania, jakie wyznaczyła im historia. Z odwagą i męstwem, gardząc życiem swoim, runą naprzód pod podziurawionymi od kul sztandarami ku nowej sławie i nowym zwycięstwom. Potem na korytarzu naczelny lekarz sztabowy rzekł do tego naiwnego młodziana:
panie kolego, mogę pana zapewnić, że to wszystko na nic. Z tych łajdaków nie zrobiłby żołnierzy ani Radecki, ani książę Eugeniusz Sabałcki. Mówić do nich po angielsku czy po diabelsku to wszystko jedno. To hołota.
Ostatnim schronieniem ludzi, którym nie chciało się wojować, był garnizon. Znałem pewnego suplenta, który jako matematyk nie chciał strzelać z armat i ukradł jakiemuś porucznikowi zegarek, żeby się tylko dostać do garnizonu. Zrobił to po gruntownym namyśle. Wojna mu nie imponowała i nie zachwycała go. Strzelanie do nieprzyjaciela i zabijanie takich samych nieszczęśliwych suplentów matematyków po stronie przeciwnej uważał za idiotyzm. Nie chcę być znienawidzony za swoje czyny, powiedział sobie i z premedytacją ukradł zegarek. Najpierw badali jego stan umysłowy, ale gdy oświadczył, że chciał się zbogacić, wyprawili go do garnizonu. Sporo było takich, którzy siedzieli w garnizonie za kradzieże i oszustwa, idealistów i nieidealistów. Byli tam ludzie uważający wojnę za źródło dochodów, różni podoficerowie z rachuby, zarówno z tyłów, jak i z frontu, którzy dopuszczali się najróżniejszych manipulacji z prowiantami i z żołdem, a także różni drobni złodzieje, stokroć uczciwsi od tych łotrów, którzy ich tu przysłali. Następnie siedzieli w garnizonie żołnierze za różne inne wykroczenia, czysto wojskowe, jak niesubordynacja, próby buntu, dezercja. Wreszcie typem osobliwym byli polityczni, wśród których 80% było zupełnie niewinnych, ale 99% spośród nich skazywano. Zespół audytorów był wspaniały. A właśnie taki aparat sądowy, jaki był tutaj, ma każde państwo przed powszechnym politycznym, gospodarczym i moralnym upadkiem. Takie państwo ochrania resztki swego spłowiałego nimbu przy pomocy sądów, policji, żandarmerii i sprzedajnej zgrai donosicieli. W każdym oddziale wojskowym miała Austria szpiclów, którzy denuncjowali swoich towarzyszy, sypiających z nimi na tych samych pryczach i dzielących się z nimi kawałkiem chleba podczas marszów. Także i policja państwowa dostarczała do garnizonu sporo materiału. Za sprawą cenzury wojskowej przyprowadzano tu autorów korespondencji, jaką prowadzili ludzie z frontu z tymi, których pozostawili w domu, zrozpaczonych, bezradnych. Tutaj sprowadzali żandarmi nawet starych dożywotniaków, którzy pisywali listy na front, a sąd wojskowy wlepiał im po 12 lat więzienia za ich słowa pociechy i za opisy biedy domowej. Stąd z aresztu Hradczańskiego prowadziła też droga przez Brzewnow na Motolski Plac Ćwiczeń. Niejednokrotnie szedł tędy pod bagnetem człowiek z łańcuchami na rękach, a za nim toczył się wóz z trumną. Potem na Motolskim Placu Ćwiczeń padał krótki rozkaz
An Feuer!
Po czym we wszystkich pułkach i batalionach odczytywali rozkaz pułkowy, że znowu rozstrzelano jednego za bunt, i to jaki, podniesiony wtedy, gdy stawał do wojska i gdy kapitan ciął szablą jego żonę za to, że nie mogła się oderwać od męża. A w garnizonie rządziła trójca. Sztabowy profos Slawik, kapitan Linhart i sierżant Rzepa, przezywany Katem. Ilu to ludzi zatłukli oni w separatkach. Być może, że kapitan Linhart i teraz, za Republiki, jest dalej kapitanem. Życzyłbym sobie, żeby mu zaliczone były lata służby w więzieniu garnizonowym. Slawiczkowi i Klimie przez policję państwową lata te zostały zaliczone. Rzepa jest teraz cywilem i wykonuje dalej swój zawód majstra mularskiego. Być może, że jest członkiem patriotycznych stowarzyszeń w Republice. Sztabowy profos Slawik stał się za Republiki złodziejem. Jest dzisiaj pod kluczem. Nie zaczepił się biedak w Republice jak inni wojskowi.